To co, kontynuujemy dzisiaj list do Rzymian, ósmy rozdział i tydzień temu pierwsze 13 wersetów, ponieważ tak jak mówiłem, on się na trzy części dzieli. Tak jak wcześniej zauważyliśmy, trzy kwestie porusza. Porusza kwestie życia według ciała i według prawa ducha. Życie w nadziei i życie w bezpieczeństwie, w poczuciu bezpieczeństwa. Trzy kwestie. Tydzień temu omówiliśmy sobie życie według ducha. A dzisiaj według ducha, tak? No to według ciała, dobrze, ale mówiliśmy dobrze. Dziękuję za to uwagę, za doprecyzowanie. Faktycznie było to dwie lekcje. Mieliśmy życie według ducha i życie według ciała. I dobrze, i co pamiętacie? Czy pamiętacie jakieś główne wnioski z tego? Czy są jakieś pytania co do tego tematu? Czy wy to rozumiecie? Czy są rzeczy, które są dla was niejasne? Generalnie omawialiśmy życie w posłuszeństwie Bogu i życie w nieposłuszeństwie Bogu, czyli życie w posłuszeństwie własnym pożądliwościom, że to jest walka i że żyć według prawa ducha to znaczy żyć w posłuszeństwie Bogu.
Życie według ducha stoi w całkowitej sprzeczności z życiem według ciała. To jest jak wschód od zachodu, oddalony od siebie. Nie da się tego pogodzić.
Tak, i omawialiśmy sobie kwestię posiadania Ducha Świętego, że aby żyć według ducha, to są pewne warunki do spełnienia, że trzeba mieć Ducha Świętego, być przez Niego prowadzonym. Że tak mogą żyć ci, których duch jest żywy z powodu sprawiedliwości, czyli są to ludzie usprawiedliwieni z grzechów, ożywieni, mający społeczność z Bogiem.
I też omawialiśmy skutek takiego i takiego postępowania.
Tak. Omawialiśmy też skutek życia według ducha i życia według ciała. I jaki to jest skutek?
Według ducha życie wieczne i nowe ciało. A skutek życia według ciała, no tutaj śmierć. Wieczne oddzielenie od Boga.
I to życie według ciała, to chodzi o życie według grzesznych pożądliwości, bo tam było takie określenie na ciało, te, które pragnie ku grzechowi, bo to nie chodzi o samą strukturę, tak, skład naszego ciała, tylko chodzi o to, że to jest natura człowieka, w tym sensie, że to jest ta nasza grzeszna natura. Natomiast natomiast w ciele żyjemy cały czas, czyli jesteśmy w tym ciele. Natomiast nie możemy ulegać temu, czego ono jak gdyby pożąda, co jest sprzeczne z wolą Bożą. Tak? Są rzeczy, które musimy robić, żeby to ciało utrzymać przy życiu, ale chodzi o rzeczy sprzeczne z Bożym prawem, z Bożą wolą. To jest życie według ciała. Tak. Dzisiaj sobie powiemy, i to jest jasne wszystko?
Tak.
Dzisiaj sobie powiemy o tym, kim jesteśmy i na co czekamy. Omówimy sobie fragment od 14 do 27 wersetu. Od 14 do 27 wersetu. I przeczytajmy sobie ten fragment. Czytaliście ten fragment w tygodniu, czy nie? Co?
Ja nie przeczytałem.
To proszę, czy ktoś chce przeczytać ten fragment od 14 do 27? Tak, tylko prośba, żebyś czytał tak, wiesz, pomału, żeby to jak gdyby z takim zrozumieniem, tak, żeby wszyscy mogli przeanalizować ten tekst.
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga stawia się za świętymi.
Okej, dziękuję. Temat lekcji. Kim jesteśmy i na co czekamy? Jeżeli spojrzycie sobie na pierwsze lekcje, kiedy tak z grubsza obserwowaliśmy tekst i próbowaliśmy wyłapać kontekst, zobaczyć główną myśl, to jeżeli zobaczycie sobie rozdział 8, to tam jest napisane tak, że uwolnieni od grzechu żyją według ducha, a nie według ciała i należą do Pana. Potem sobie omawialiśmy to dokładniej. Było tak, że prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie uwalnia od prawa grzechu i śmierci żyjących według ducha. I to sobie omówiliśmy już wcześniej. I omówiliśmy sobie również, że prawo Boże nie potępia żyjących według ducha. Że Jezus uwalnia od prawa grzechu i śmierci. To wszystko omówiliśmy sobie. A dzisiaj omawiamy sobie ten fragment, który mówi, że mający Ducha Świętego żyją nadzieją, wspierani przez Boga, który ich powołał. I tą kwestię dzisiaj sobie omawiamy. I zostanie nam jeszcze do omówienia kwestia żyjących według ducha nic nie może odłączyć od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Czyli o bezpieczeństwie zbawionych. I dzisiaj sobie omawiamy tą część, kiedy którą wtedy zasygnalizowałem, czyli ci, którzy żyją według Ducha, mają Ducha Świętego i żyją nadzieją. Dlatego tytuł lekcji jest Kim jesteśmy i na co czekamy? Czyli o Duchu Świętym, dzieciach Bożych i nadziei. O Duchu Świętym, dzieciach Bożych i nadziei. I pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć, Jakie jest działanie Ducha Świętego w wierzących? Jak działa Duch Święty w wierzących? Oczywiście mamy pod analizę poddany tekst z listu do Rzymian, bo działanie Ducha Świętego jest dość szerokie, dość wielorakie. Natomiast omawiamy to, co mówi Paweł. Jakie jest działanie Ducha Świętego w wierzących? Drugie pytanie. Kim jest ten, kto ma Ducha Świętego? Kim on jest? Następne pytanie. Jak żyje ten, który ma Ducha Świętego? I czym żyje? Jak żyje ten, kto ma Ducha Świętego i czym żyje? Na co czeka, czego się spodziewa ten, kto ma Ducha Świętego? Będziemy omawiać sobie ten fragment pod trzema takimi segmentami, trzy rubryczki. Bóg, Duch Święty, to jest jedna rubryczka. Druga rubryczka to wierzący w Jezusa Chrystusa. I trzecia rubryczka to nadzieja. Bo jak zauważyliście, ten fragment jest oparty na tych trzech filarach. Duch Święty, wierzący i nadzieja. To są trzy filary tego fragmentu. I im jest cały fragment podporządkowany. No i będziemy po kolei patrzeć, tak, jeżeli już jesteście gotowi, co ten fragment mówi o tych trzech rzeczach. I będziemy próbowali je sobie połączyć, zobaczyć zależności między nimi, czyli tak, żeby móc potem odpowiedzieć na te pytania. Czyli skupcie się, zastanówcie się, wyciągajcie wnioski. Zaczynamy od 14 wersetu, bardzo proszę.
Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.
Tak, a co robi Duch Święty?
Prowadzi.
Duch Święty prowadzi dzieci Boże. A ci, którzy są prowadzeni, są dziećmi Bożymi. Oni są prowadzeni Duchem Bożym. Bardzo dużo o tym mówi Jan w swoim pierwszym liście. Pamiętacie? Zobaczcie 1 Jana 3:2. 1 Jana 3:2. Dobrze tam znotowałem. No, co tam jest napisane?
Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
I 3:24 od razu.
Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał.
Dokładnie. Przez Ducha, którego nam dał, czyli jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy Ducha Świętego i jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym. Zobaczcie dalej, co jest w następnym fragmencie, następny werset, następne zdania. Co mamy w 15? Co możemy tutaj przeczytać o Duchu Świętym? Tak, jest duchem usynowienia. To duch, który świadczy o tym, że jesteśmy synami. To jest duch usynowienia. Usynowienie następuje poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Warto też pamiętać, że to synostwo jest różne od synostwa Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Jeżeli otworzycie Ewangelię Jana 1, 12 i 13, to tam jest taki pierwszy sztandarowy wręcz fragment, który mówi, na jakiej podstawie ludzie mogą stać się synami Bożymi. W sensie zrodzeni przez Boga. Dlatego, że Jezus jest Synem Bożym, ale On jest Bogiem. On jest od zawsze Synem Bożym. Tak? On się narodził z niewiasty i On jest Synem Bożym poświadczonym przez zmartwychwstanie. To jest inne synostwo. Ono jest odwieczne, ponieważ Jezus jest Bogiem jak Ojciec. Natomiast my stajemy się synami Bożymi i nie chodzi o kwestie, jak jest według aniołów, że Bóg ich stworzył, tak? I w ten sposób są synami Bożymi, że nie pochodzą od kolejnych, nie wiem, nie zostali zrodzeni z kogoś innego, ale Bóg ich stworzył. Tu o inne synostwo chodzi, więc synostwo Boże w Biblii może być, mieć kilka znaczeń, kilka źródeł swoich. Natomiast to synostwo, o którym mówimy w tym fragmencie, jest bardzo dokładnie podane w Ewangelii Jana. Niech ktoś przeczyta te dwa wersety. Ja już mówiłem. Jana, pierwszy rozdział, 12-13.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ale z woli mężczyzny, ale z Boga.
Tak, i to jest to synostwo Boże, o którym tutaj mówimy. To jest synostwo, które następuje przez wiarę i otrzymanie Ducha Świętego, bo to jest duch usynowienia. Dlatego jeśli będziecie czytali w Biblii o synach Bożych, czy to w Starym Testamencie, czy to w Nowym Testamencie, czy to w Ewangeliach, to pamiętajcie, patrzcie na kontekst. O jakie synostwo chodzi? Dlaczego jest użyte słowo Syn Boży? I z czym ono się wiąże? Dlatego, że to jest bardzo ważne, do czego się odnosi fragment, do jakiego synostwa. Ten fragment odnosi się do synostwa, które staje się faktem poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa, przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa i przez otrzymanie Ducha Świętego, czyli dlatego ten duch jest duchem usynowienia. Czyli duch jest nazwany duchem usynowienia i co umożliwia posiadanie go? Co on umożliwia?
Możemy do Boga wołać Ojcze.
Tak, on umożliwia zwracanie się do Boga Ojcze. Co jeszcze dowiadujemy się o Duchu Świętym z tego fragmentu?
Że nie jest duchem niewoli.
Nie jest duchem niewoli. I nie jest duchem strachu. Tak? Co możemy powiedzieć o wierzących w 15 wersecie? Zobaczcie. To oni otrzymali ducha usynowienia. Czyli nie muszą się już bać. Czego się ludzie boją? Śmierci. Tak? Nieszczęścia, tego, co będzie po śmierci, tego się obawiają. Tak? Natomiast ci, którzy otrzymali, już nie muszą się bać, co z nimi będzie. Oni stali się dziećmi Bożymi. Więc ten duch daje wolność i poczucie bezpieczeństwa. Zabiera strach. I mogą wołać do Boga Ojcze. Mogą wołać do Boga Ojcze. Zobaczcie taki fragment z pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Szósty rozdział, 19 werset.
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie?
Tak. I jeszcze dwa bardzo znane fragmenty z Efezjan 1:13 i 4:30. Efezjan 1:13 i 4:30. Zobaczcie jeszcze te dwa fragmenty.
Położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
I 4:30.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
Tak, więc to jest duch usynowienia i ten fragment i inne fragmenty listów Pawła o tym mówią. Więc ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, są synami Bożymi, są dziećmi Bożymi, mają prawo zwracać się do Boga Ojcze, są bezpieczni, nie muszą się bać, są zapieczętowani na dzień odkupienia. I to sprawił duch usynowienia, który jest w nich. Dlatego wcześniej Paweł mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Ten nie jest Synem Bożym, nie jest dzieckiem Bożym. Nie może zwracać się do Boga Ojcze. Nie może czuć się bezpiecznie. Więc to jest bardzo ważny warunek. A Ducha Świętego, tak jak mówi Słowo Boże i tutaj również, otrzymujemy poprzez wiarę. Jeżeli uwierzyliśmy, to otrzymaliśmy Ducha Świętego. Jego mamy. On jest w nas. My jesteśmy prowadzeni tym Duchem. I mamy prawo uważać się, nazywać się dziećmi Bożymi. Zobaczcie dalej. 16 werset co mówi? Co mówi o Duchu Świętym 16 werset?
Że poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Tak, Duch Święty poświadcza naszemu duchowi każdego wierzącego, czyli poświadcza duchowi wierzących w Jezusa Chrystusa, że są dziećmi Bożymi. Zobaczcie Tytusa 3:5. Tytusa 3:5. To jest ważny fragment, na który jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć. Tytusa 3:5, jakby ktoś przeczytał.
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.
Tak, Duch Święty odnawia nas.
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Zbawiciela, tak. I teraz mamy sytuację, w której Duch Święty, który jest w nas, wykonuje pewne dzieło. Ponieważ On poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest bardzo ważne, dlatego że my, to nie jest tak, że my mamy własne przekonanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wielu ludzi można sobie coś wmówić. Można siebie do czegoś przekonać, tak? Ale przychodzą zawsze wątpliwości po tym. Tak? Coś się dzieje i człowiek zaczyna mieć wątpliwości. Czy na pewno? Tak? Więc jeżeli my sami w sobie pielęgnujemy jakiś pogląd, tak? Dzisiaj bardzo popularne jest takie mówienie, musisz w coś uwierzyć, tak? Musisz być przekonany o tym i to się stanie, tak? Bądź pewny siebie, tak? Wierz, a to się stanie, tak? Musisz być przekonany, idź i rób, tak? I wtedy tego dokonasz. Nie możesz tam niczego zrobić, jeśli nie będziesz tego pewny, tak? I wszystko jest promowane po to, żebyśmy sami w sobie wytwarzali pewne odczucia, emocje, przekonania i one mają nam, mają sprawić, że my czegoś dokonamy. Bóg w tym miejscu, zauważcie, zaprzecza temu twierdzeniu. Wręcz mówi, że to do niczego nie prowadzi. Ponieważ kiedy przychodzą wątpliwości, to my je możemy mieć. Natomiast jeśli przekonanie jest z zewnątrz, ze źródła, to ono nas uspokaja. Ponieważ ono nie jest chwiejne. Przykład. Dziecko może mieć różne wątpliwości, tak? Ale jeżeli jest z zewnątrz zapewnienie, że wszystko będzie dobrze od rodzica i to dziecko ma zaufanie do rodzica, to mimo jego wątpliwości uspokojenie przychodzi z zewnątrz. Ono działa niezależnie od emocji tego kogoś. Ono przychodzi z zewnątrz. Tak samo tutaj. Jeśli my nawet mamy wątpliwości, to Duch Święty nam potwierdza, więc w sytuacjach, kiedy wierzący popada w różne doświadczenia, w różne próby, zwątpienia, w jakieś diabelskie oszustwo i zadaje sobie pytanie, czy ja jestem dzieckiem Bożym, to znikąd indziej nie przyjdzie potwierdzenie jak od Ducha Świętego. My możemy mieć wątpliwości. Duch Święty nigdy wątpliwości nie ma. Więc ktoś, kto nie ma Ducha Świętego, nie będzie miał tego potwierdzenia. Dlatego ten Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ktoś, kto jest dzieckiem Bożym, po prostu to wie. I nawet jeśli będzie miał w głowie chaos, to jak to się mówi, coś będzie w nim mówiło. Uspokój się, jesteś. My możemy nie słuchać tego, ale ten głos będzie, ponieważ on potwierdza. I Bóg w ten sposób zapewnia nam pokój. To nie jest duch strachu i bojaźni. On jest duchem, który daje pokój. Daje pewność. Wtedy, kiedy my tej pewności nie mamy. I to jest właśnie poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. Dlatego jest napisane, że On poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ten Duch wykonuje potężną pracę. Ten Bóg w nas wykonuje ogromną pracę, żeby nas zachować w wierze i w pokoju. Na ile Mu się poddajemy? Zobaczcie jeszcze teraz, co jest o wierzących w tym wersecie. Co oni mają? Bo to ma dwie strony, tak? Oni mają zapewnienie, mamy zapewnienie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo Duch Święty wykonuje pracę, ale teraz jak to widać z naszej strony? My mamy zapewnienie od Boga, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest zapewnienie od Ojca, że my jesteśmy Jego, że jesteśmy częścią rodziny, byśmy tak powiedzieli. Stroną czynną w tej bilateralnej relacji jest Bóg, który mówi: jesteś, ja tobie mówię, że jesteś moim dzieckiem. My nie musimy sobie wmawiać. To ten, który nas usynowił, mówi, że jesteś dzieckiem. Czyli mamy potwierdzenie od Ducha Świętego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dalej zobaczcie. Mamy werset 17.
Nawet więcej. Co się z tym wiąże dalej?
Bycie dzieckiem Bożym jest w konsekwencji czym? Jeszcze, byciem dziedzicem, czyli spadkobiercą, tym, który coś dziedziczy. Bóg coś ma i mówi: ja tobie to dam, ty jako moje dziecko dziedziczysz to, będziesz miał to też, bo to jest moje, ale ty będziesz też to miał, bo to należy do rodziny i ja tobie to obiecuję. Czyli jesteśmy dziedzicami Boga i dodatkowo musimy się dowiedzieć, że co to jest? Współdziedzicami Chrystusa, czyli my razem z Nim mamy dział w Chrystusie. Czyli Chrystus ma coś, tak? Nie rozważamy dokładnie co. Zaraz sobie o tym powiemy. Ale my mamy udział w tym. Mamy swój dział w tym. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Czyli razem z Nim dziedziczymy coś. Coś mamy. Coś do nas należy. Dlaczego? Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Za byciem dzieckiem Bożym idą, jakbyśmy to powiedzieli, profity, tak? Ale one są łaską Bożą. Więc łaska Boża coś ze sobą niesie, coś otrzymujemy. Są dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa i jest warunek.
Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni.
Jeśli tylko z Nim cierpimy. I teraz zobaczcie trzy fragmenty. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12-14. Są znane fragmenty, więc nie będzie kłopotu, żeby je skojarzyć.
Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało, lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony.
Tak, jeszcze jeden fragment, chciałbym trzy, żebyśmy przeczytali, żeby można to było omówić całościowo. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 11-12. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 11-12.
Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze.
I 3-12, na sam list.
Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
Popatrzcie, co łączy te fragmenty z listu do Rzymian, z listu Piotra i te dwa z listu do Tymoteusza.
Prześladowania.
Tak, ale z czym są związane prześladowania?
Przyszłą chwałą. Mhm.
Tak, ale z czym jeszcze?
Z Chrystusem.
Słucham?
Cierpienie z Nim.
Tak, ale z czym jest związane cierpienie z powodu Chrystusa?
Z pobożnym życiem.
Dokładnie, czyli z posłuszeństwem. Posłuszeństwo w konsekwencji w taki czy inny sposób przynosi cierpienia. Różne. Różne. One są różnorakie, jak Jakub mówi. Różnorodne doświadczenia są. Wszelakie. Ale to jest bardzo ważne, że są dziedzicami Boga, jeśli tylko z Nim cierpimy. Czyli kontekst wskazuje na to, że nie chodzi o sam fakt cierpień jako takich i teraz gradacja, to co uznamy za cierpienie, co nie. Chodzi o to, że te cierpienia są skutkiem posłuszeństwa Bogu, czyli jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, jak mówi na przykład Paweł do Tymoteusza, jeśli tylko jesteśmy Mu posłuszni. Tak? A wtedy przychodzą pewne rzeczy na nas, ale tu chodzi o posłuszeństwo, czyli dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa jesteśmy tylko wtedy, kiedy będziemy Mu posłuszni. Czyli posłuszeństwo warunkuje bycie dziedzicem. A jeśli jesteś posłuszny, to te fragmenty mówią, że tak czy inaczej będziesz prześladowany, będziesz cierpiał w jakiś tam sposób, zawsze cię to dotknie, jakieś problemy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. One cię dotkną. Więc to jest warunek. Dziedzicami Boga i współdziedzicami, czyli bycie dzieckiem Bożym niesie za sobą pewne konsekwencje. Tak? Błogosławieństwo, tak? I to jest ta nadzieja. Teraz przechodzimy do nadziei i mamy 17 werset, który o czym mówi? Również. Czyli co? Z Nim cierpimy, z Nim też będziemy. Czyli nadzieja, my cierpimy, ale w nadziei, tak? Znosimy różne rzeczy tutaj w życiu, ale w nadziei, że kiedyś będziemy uwielbieni, będziemy w chwale wraz z Chrystusem. To jest te współdziedzictwo, dziedzictwo Boga, chwała. Jaka dokładnie? Pismo mówi, że ogromna, wielka. Nawet nie wiecie, Jan mówi, jak czytaliśmy, co tam będzie. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dopiero się objawi, czym będziemy. Błogosławieństwo będzie ogromne, ale my czekamy na nie, tak? Czyli mamy nadzieję, że te tutaj problemy, które mamy z powodu wiary, one mają koniec, ale dalej jest coś więcej. Dalej Paweł o tym mówi, tak? Zobaczcie, werset 18.
coś bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
Tak, czyli popatrzcie na kontekst. Piszemy, to jest w wierzących. Teraz zapisujemy w wierzących. Po co? Co Paweł chce przekazać przez ten fragment? Zauważcie, co byśmy zapisali? Jaki wniosek jest dla nas? Cierpienia co?
Przyszła chwała przewyższa cierpienia.
Przyszła chwała przewyższa cierpienia. Czyli Paweł co próbuje powiedzieć o cierpieniach? Czy cierpienia są przyjemne?
Nie, ale warto je znosić.
Nie.
Ale one nie są tak wielkie jak...
One nie są wielkie tylko wtedy, kiedy nie dotykają nas. Wtedy są niewielkie. Ale jak zaczynają dotykać, to nawet niewielkie stają się wielkie. Bo zaczynają nas dotykać. Ale nie o tym jest tutaj mowa.
Nie są porównywalne.
Aby pamiętać o tym.
Pamiętać i co jeszcze? Co się dzieje z człowiekiem, na którego coś się zbliża? Jaką on ma odruch? Jaki jest odruch? Jeżeli coś nieprzyjemnego się zbliża, jaki jest odruch?
Uciekać
od tego. Uchronić się od tego. Zrobić wszystko, żeby to nie przyszło. Jakoś zaradzić, żeby się nie stało. Było łagodniej. A Paweł w tym fragmencie, zobaczcie, co mówi. Te doświadczenia, te cierpienia nie warto nawet porównywać z przyszłą chwałą. Czyli jeśli one przychodzą, to w związku z tym, co mówi 17, warto stawić im czoła. Dlaczego?
Bo czeka na wrotę.
Bo ty wiesz, że to przyjdzie, ale czeka cię w przyszłości coś nieporównanie większego, co się nijak ma do tych doświadczeń. Czyli świadomość, że doświadczenia przychodzą i odwaga, żeby stawić im czoła, a nie od nich uciekać. Bo kiedy my rozważamy to teoretycznie, to jest stosunkowo łatwo do tego podejść. Natomiast jeśli jakieś doświadczenia z powodu wiary nas dotykają, to wtedy ten perspektywa tych doświadczeń troszeczkę się zmienia. I wtedy one wyglądają dużo bardziej poważnie niż tylko teoretycznie. Ale to jest właśnie przypomnienie, żeby kiedy one nas dotkną, kiedy się coś stanie takiego, to żebyśmy przyjęli je na klatę, jak to się mówi, i nie uciekali, żebyśmy stawili im czoła. Nie szukali ich, ale stawili im czoła. Dlaczego? Bo po nich jest wieczna chwała. Dlatego Paweł mówi to porównanie. Nie martwcie się, bo wierzący, do których pisze, przeżywali różne doświadczenia. Słuchajcie, to nie był czas spokoju. Prawda? My dzisiaj tutaj żyjemy w takim miejscu, że w miarę jest spokojnie, chociaż to się też różnie może zmienić. Natomiast jest dużo miejsc, w których wierzący no, mają kłopoty, mają problemy, nie mogą się spotykać, często są szykanowani, często są przeganiani, różne rzeczy się dzieją. Słuchajcie, na świecie i to się nasila. Czyli historia zatoczyła koło. Był czas spokoju, a teraz znowu wraca czas takiego no, troszeczkę trudności dla wierzących. W jednych miejscach dużych, w drugich mniejszych. Ale ważne, żeby nie uciekać od tego, żeby nie iść na kompromis, nie próbować tego złagodzić, a przyjąć to, co Bóg daje. Dlatego warto cierpieć, nie warto, czyli nie warto od nich uciekać, możemy sobie zanotować, aby być uczestnikiem przyszłej chwały. Czyli nie uciekamy od cierpień kosztem posłuszeństwa Bogu. Jeżeli ucieczka od doświadczeń to jest kompromis w posłuszeństwie Bogu, to nie uciekamy. Zostajemy wierni Bogu. Dlaczego? Bo werset wcześniej mówi, jeśli tylko z Nim cierpimy. I bardzo dużą pokorą musimy podchodzić do tych cierpień, bo różnie reagujemy na nie, słuchajcie. Różnie na nie reagujemy, kiedy one przychodzą. Jedni lepiej je znoszą, drudzy gorzej je znoszą, tak? Często uczymy się pewnych rzeczy. Z czasem nabieramy jak gdyby siły do przechodzenia tych prób i doświadczeń. Na początku jest gorzej, potem lepiej jest, tak? Lżej nam to przychodzi. Bóg nas też wielu rzeczy uczy. To jest cały temat. Ale warto o tym pamiętać w tym miejscu. Czy to jest jasne, słuchajcie, tak?
Jeszcze taka myśl mi przyszła do głowy, jak też w dziejach apostolskich widzimy, jak wierzący doznawali już prześladowań, tak od samego początku. I na samym początku przecież było prześladowanie w samej Jerozolimie, tak? Gdzie wierzący zwyczajnie musieli uciekać. Ale zobaczcie, to nie była ucieczka od cierpień wespół z Chrystusem, tak? Bo to by było tak, gdyby ci wierzący uciekali, zamknęli swoje usta, nic już nie mówili o Chrystusie, tak? Bo ktoś mnie tu rozpozna i tak dalej. To tak nie było. Oczywiście, no mądrość Boża im podpowiedziała tak, żeby tu nie zostawać, bo nic innego ich nie czeka, tylko wtrącenie do więzienia. Ale zobaczcie, że oni szli dalej i opowiadali Ewangelię. Wszędzie, gdzie byli, prawda? Czyli samo dla wierzących, dzisiaj też się dzieje to w wielu miejscach na świecie, gdzie jest wojna. Jedni podejmują decyzję, zostajemy. Inni mówią, wyjeżdżamy gdzieś w inne miejsce, tak? Ale teraz postawa jak gdyby tych ludzi, jedni zostaną, drudzy wyjadą, ale czy dalej głoszą Chrystusa, czy nie? Teraz to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Afganistanie chociażby w tym momencie, tam jest sporo chrześcijan ogólnie pojętych, tak? I wśród nich też bracia i siostry, tak? Niektórzy gdzieś tam udało im się uciec stamtąd, niektórzy zostają i grożą im, słuchajcie, grozi im śmierć po prostu, bo już są wyłapywani, są gdzieś tam w różnych miejscach zapisani i grozi im śmierć. I teraz warto się o nich modlić, bo to, że my tutaj nie doświadczamy tego bezpośrednio, ale nasi bracia i siostry doświadczają. Po co? No tak jak dzisiaj tutaj czytamy. Żeby wiedzieli, żebyśmy my wiedzieli i oni, że te cierpienia są nieporównywalne z przyszłą chwałą.
Tak, też warto pamiętać o tym, że wyjście wierzących z Jerozolimy nie było chaotyczne i to nie było uciekanie, to było
w Bożym pełni, planie, tak.
Tak, ale to było w pełni uzgodnione z apostołami, ze starszymi, dlatego że apostołowie zostali. To była świadomie, celowo podjęta decyzja pewna. Tak samo jak i wiele działań wierzących, którzy przemieszczają się z miejsca na miejsce, mogą być działania chaotyczne i wynikające ze strachu, ale też działania podejmowane świadomie poprzez to, że na przykład niektórzy zostają, niektórzy idą, tak? To jest też rozważanie, że ratujemy dzieci, ratujemy tych, a my zostajemy, będziemy trwać na posterunku. Jeżeli to są takie decyzje, działania podejmowane z modlitwą, z Bożym prowadzeniem, to nie ma w tym nic nagannego. Natomiast też i ucieczka przed tym nie jest sama w sobie naganna. Naganna jest postawa, jaka temu towarzyszy i ona może być zgodna z wolą Bożą, bądź nie. I od oceniania, od sądzenia takich osób jest Bóg, ponieważ to On będzie sądził i to Jego synami są wszyscy ci, którzy takie decyzje podejmują. Bo my nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby osądzać takie postępowania, ponieważ sami nie wiemy, jakbyśmy się w takiej sytuacji
zachowali. Tak, bo łatwo z daleka coś powiedzieć.
Z daleka łatwo jest osądzać i wydawać decyzje i być bohaterem w ciepłych kapciach w hotelu. Natomiast inna jest sytuacja tam, więc też uczulam tutaj na to, żeby być pełnym wyrozumiałości i miłości do tych wszystkich wierzących, którzy przechodzą prześladowania, i też modlić się o nich, żeby zachowali wiarę do końca, pomimo tych wszystkich prób i mieć pokorę wielką przed Bogiem, żeby się nie posunąć do oceniania ich, nawet w sposób pośredni, nie mówiąc o tym, ale w sercu, żeby uważać na to, żeby samemu nie popaść pod karcenie Pańskie. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali pokorę w takich sytuacjach. Okej, dziękuję Rafałowi za tę wypowiedź. Słuchajcie, idźmy dalej. Mamy trzecią rubryczkę nadzieje i mamy tutaj werset 18. Co możemy wpisać? Przyszła chwała, która ma się objawić w wierzących. W nich ma się objawić ta przyszła chwała. Słuchajcie, i zaraz sobie powiemy, co to za chwała ma się w nich objawić. W nich. Mhm. Prawda? Ale ona ma się objawić?
Tak.
Ma się objawić. Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. Idźmy dalej. Mamy następny fragment, zobaczcie, od 19 do 22 wersetu bodajże. Mamy taki trochę zagadkowy fragment, który jest różnorako interpretowany. Przeczytajmy sobie ten fragment od 19 do 22 wersetu.
Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
Może jeszcze 23.
A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
Tak. I teraz zastanawialiście się kiedyś nad tym fragmentem? O kim on mówi? O jakim stworzeniu?
Tak, o jakim zdaniu? Nawet i z Pawłem tutaj kilka miesięcy temu.
A gdzie szukaliście odpowiedzi na to pytanie? Gdzie szukaliście odpowiedzi? Skąd pochodziły argumenty na jakąś opcję?
Znaczy, to stanęło w rozmowie na tym, że poczekamy do, aż dojdziemy do tego tutaj. I jakby temat się wtedy zakończył, z tego co pamiętam.
A jak myślicie, gdzie trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie, o co tutaj chodzi?
Na pewno w tekście.
Miejmy nadzieję, że w Piśmie Świętym.
Może w Księdze Rodzaju wtedy, kiedy tutaj poddany marności dobrowolnie, a z powodu tego nie.
Czyli w piśmie.
No tak, ale
Ale jak pamiętacie, jaka jest kolejność szukania odpowiedzi?
W liście.
Najpierw w liście. To musi się zgadzać z treścią listu. To nie może być jakaś wycieczka, po prostu jakiś totalny chaos, odskocznia, Paweł nagle gdzieś tam, nie wiem, odleciał i coś tam jakieś opowiada, bajki, a potem wraca do tematu. Nie. To jest pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest natchnione Słowo Boże. Tu się musi wszystko zgadzać. To ma sens. To ma łączność. To ma ścisły związek z tekstem. Od początku listu. I wtedy, jeżeli tak będziemy szukać odpowiedzi, to prawdopodobnie dojdziemy do chyba dobrych wniosków. I od tego właśnie zaczniemy, słuchajcie. O jakiej niewoli mówi ten list? Mówi o niewoli?
Tak.
O jakiej niewoli mówi?
Grzechu.
Grzechu. O niewoli grzechu, czyli grzech zniewala człowieka. Zniewala zwierzęta?
Nie.
Nie. Zbawienie jest dla ludzi. Grzech zniewala człowieka. To człowiek jest nieposłuszny Bogu, bo ma sumienie, grzeszy. Zwierzęta zostały dla człowieka stworzone, a nie człowiek dla zwierząt. To jest stworzenie Boże, a człowiek jest ukoronowaniem. Na obraz i podobieństwo Boga został stworzony. Biblia i plan Boży jest skierowany do człowieka. Nie do aniołów, nie do zwierząt, do człowieka. I Słowo Boże mówi o człowieku. Człowiek jest poddany grzechowi, tak? I teraz czytamy, co zrobił Bóg. Werset 19, popatrzcie.
Z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.
Tak, dlaczego? Bo dalej?
Bo jest poddany marności nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał.
Kto jest poddany marności?
Stworzenie.
Stworzenie, ale z kontekstu listu wynika, że o kogo chodzi?
O ludzi.
O ludzi. Bo list mówi o ludziach grzesznych, którzy w Adamie wszyscy umierają, w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. O ludziach grzesznych mówi. Gdyby tekst poruszał również zwierzęta, aniołów, rośliny, to okej. Okay. Ale list porusza kwestię nieszczęścia człowieka i ratunku, jaki Bóg człowiekowi dał. Więc musimy zawęzić ten kontekst. On się musi zgadzać z listem, prawda? Żebyśmy nie musieli udowadniać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie tekstem udowodnić. Czyli zawężamy najbliższy kontekst, czyli mówimy o ludziach, tak? I teraz co czytamy o nich? Bo troskliwie wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, a dla tego, który je poddał. Człowiek zgrzeszył. I co? Chciał pod niewolę pójść? Nie, on chciał zgrzeszyć i dalej, żeby było dobrze. Nie czytamy, żeby Adam powiedział, że on się zgadza i on chce, żeby Bóg teraz przeklął jego i Ewę i wyrzucił ich z Edenu. No. Nie czytamy, żeby on się zgodził na to. On po prostu poniewolnie, bo to Bóg zdecydował. Więc on nie chciał tego, żeby Bóg, żeby konsekwencje ponosić. Prawda? Więc tu właśnie sięgamy do Księgi Objawienia, Księgi Rodzaju, przepraszam, nie Objawienia, Rodzaju, i zobaczmy sobie ten trzeci rozdział, 18-19 werset. Idziemy do źródła.
Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.
Konsekwencje grzechu. Tak jak czytaliśmy, zobaczcie, w 5 rozdziale, 17-19 werset. Idziemy teraz do listu do Rzymian. Najbliższy kontekst. 5 rozdział, 17-19.
Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
I 8.15, zobaczcie, przypomnijmy sobie, Rzymian 8.15, przed chwilą czytaliśmy.
Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze.
Czyli mamy człowieka, który jest w niewoli, człowieka, który został poddany niewoli niedobrowolnie, ale temu, który je poddał, tak? I mamy tych, którzy już nie są w niewoli, są dziećmi Bożymi, tak? Które oczekują na przyszłą chwałę, bo ona jeszcze nie
nastała.
Nie nastała, tak? To czytamy dalej teraz. Bo troskliwie czytajcie w waszym tłumaczeniu, bo ja mam staropolską Biblię, 19 werset i 20.
Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał.
Dalej.
W nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.
Ten, który je poddał, jaki miał cel? Powiedział tak, poddałem i niech tak zostanie na wieki wieków. Amen.
Nie, dał nadzieję.
Gdzie dał nadzieję pierwszą? Kto otrzymał pierwszą nadzieję?
No właśnie, pierwsi ludzie.
Co Bóg Ewie powiedział?
Że zostanie.
Ona będzie pramatką tego, który przyniesie zbawienie. Już wtedy, że twoje potomstwo zniszczy węża, tak? Zetrze głowę węża, a on ukrąsi go w piętę. I to była już przepowiednia. Wtedy. Czyli pod nadzieją, czyli Bóg, poddając pod niewolę, przewidział to, że w przyszłości to nie będzie wieczne. Że ci, którzy uwierzą, będą co?
Uwolnieni z niewoli zniszczenia.
Do wolności
dzieci chwalebnej
Bożych. Wolności dzieci Bożych. Paweł teraz streszcza to, co powiedział wcześniej w tym rozdziale. Ci, którzy mają ducha. Mówi, bo zobaczcie, jaki był początek, bo tak jest właśnie. że Bóg na początku poddał wszystko pod niewolę z powodu grzechu, tak? A teraz w nadziei, że przyjdzie taki moment, że ci, którzy uwierzą, będą wyciągnięci z tej niewoli ku wolności dzieci Bożych dalej. A oni są częścią tego stworzenia. Tego, do które zawęziliśmy tutaj. Bo wiemy... 22 werset.
Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
I teraz mamy tak, 19 i 22 przeczytajmy. Te dwa wersety, jeden po drugim. 19 i 22.
Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
I dalej?
A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie zbytamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
Tak. I teraz stworzenie zgodnie z kontekstem ludzie. Biblii, to chodzi o ludzi, grzesznych ludzi. I teraz jak to jest, że ci ludzie wzdychają i jęczą? Przecież nie wszyscy wzdychają i jęczą, nie? Są ludzie zadowoleni. Czy całe życie są zadowoleni? Tak, od urodzenia do śmierci ktoś szczęśliwy, w podskokach, nic mu się nie dzieje. Nie. Dlaczego? Bo jest śmierć, choroby, ból, smutek, cierpienie. To wszystko przewija się przez życie każdego człowieka. Nie ma człowieka, przez którego życie nie przewinęło... No nie mówimy o tych, którzy się rodzą i zaraz umierają i mówimy o ludziach, którzy żyją. Chodzi o to, żeby zrozumieć kontekst, o czym mówi Paweł, że każdy człowiek w swoim życiu cierpi z powodu różnych rzeczy. Różnych. I cierpienie, i ból przewija się. Chciałby tego?
Nie.
Czego pragnie? Żeby tego nie było. Więc każdy w sercu pragnie, żeby nieszczęścia nie było. Dzisiaj jak sobie poczytamy, to wszyscy by chcieli, żeby była ogólna szczęśliwość. Tylko chcą ją wprowadzić nie tak. Nie tak. Nie tą drogą. Bo to jest danie się oszukanie diabłu, bo diabeł szczęścia nie chce. To jest pozór szczęścia. Ale pragną ludzie?
Tak.
Nawet przestępcy pragną szczęścia. Pragną, żeby być zdrowi, żeby nikt ich nie ścigał, tak? Każdy chce szczęścia, jak je rozumie. Ale wzdycha do tego, żeby było dobrze. Każdy człowiek przez swoje życie wzdycha do tego, żeby było dobrze. Nawet ten, co ma dobrze, to też są rzeczy, które ma źle, tylko zależy od tego, co on uważa za źle, tak? Jeden będzie uważał za źle jakąś drobną rzecz, która dla kogoś jest bez znaczenia, tak? Ale dla niego on będzie wzdychał. Będzie miał pragnienie. Będzie chciał, żeby było lepiej. On nie rozumie, że to jest związane z przyjściem Chrystusa. On nie musi tego rozumieć. Jest napisane, że on wzdycha. On ma nadzieję. On chciałby. Boi się. Tak? No, przeczytajcie teraz cały jeszcze raz ten fragment. Od 19 do 23. Jeszcze raz.
Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
O właśnie. I zaraz do tego przyjdziemy, ciała. Mhm. Ale popatrzcie, jeżeli popatrzymy na kontekst listu do Rzymian, najbliższy kontekst, i to jest jak gdyby fundament zrozumienia tekstu, bo możemy sobie zrobić freestyle i sobie zinterpretować ten werset jak chcemy, niekoniecznie posiłkując się listem do Rzymian. Ale wtedy na nas ciąży odpowiedzialność, żeby to udowodnić i ciąży na nas odpowiedzialność, że kiedy to dalej przekażemy, to co ktoś z tym zrobi. Więc też musimy ważyć słowa. Dlatego ja starałem się wam pokazać znaczenie tego fragmentu na podstawie listu do Rzymian przede wszystkim. I odczytaliśmy jeszcze to, o czym Aneta wspomniała, czyli Księgę Rodzaju. Czyli chodzi o to, że ludzie są zniewoleni grzechem, chcą, żeby w ich życiu było lepiej, To nie jest tak, że każdy ma świadomość grzechu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy wzdycha, bo mu jest źle. W taki czy inny sposób. Nikt nie przeżywa życia, że jest super. Nikt. Nikt. Są choroby, są bóle, są nieszczęścia, oglądanie śmierci bliskich, strata bliskich. Nikt nie jest szczęśliwy, jak mu bliscy umierają. I może mieć miliony, może mieć bezpieczne życie, ale jak mu umiera ktoś bliski, to płacze. I nie chce tego. Chciałby, żeby było inaczej. I on nie rozumie, do czego on wzdycha. Tu nie jest napisane, że oni rozumieją o tych synach Bożych. Paweł mówi z perspektywy wierzącego. Oni do tego wzdychają. Oni nie rozumieją nawet do czego, tylko oni nie wiedzą, że dopiero wtedy to się skończy. Więc całe stworzenie, wespół wzdycha i wespół boleje. Wszyscy ludzie chcieliby, żeby było lepiej. Chcieliby, żeby nie było chorób, żeby nie było bólu, śmierci, biedy, głodu, żeby nie było. Wszyscy by tego chcieli. I każdy coś cierpi. I Paweł mówi, nawet my. Nawet my. Tak? Czyli możemy te fragmenty 19-22 zapisać w Bogu. Że Bóg poddał wszystkich pod niewolę grzechu. Zapiszmy sobie teraz, zanim jeszcze ja omówię ten ostatni fragment. Bóg poddał wszystkich w niewolę grzechu, aby się potem zmiłować nad tymi ludźmi, bo to mówi list do Rzymian. Bóg chciałby, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg ma pragnienie, żeby wszyscy byli dziećmi Bożymi. Natomiast wie, że tak nie będzie. Natomiast to nie jest tak, że Bóg wie, że tak nie będzie, mówi, to ja tylko mam pragnienie o tych, a o tych już nie. Czytamy, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Tylko dał ludziom wolną rękę. Dlatego tu czytamy, że Bóg w nadziei, że się wszyscy opamiętają. Bóg wie, ale to jest pragnienie Boże. Bo nie można Bogu mówić o Bogu, że On ma tylko upodobanie w jednych, a w drugich już nie, tak? Że wszyscy się nawrócą. Nie, wszyscy się nie nawrócą, ale to jest Boże pragnienie. Bóg by chciał, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chciałby. Bo Bóg jest miłością. Bóg nie przygotował jeziora ognistego dla ludzi, tylko przygotował je dla diabła i jego aniołów. Ale Bóg też wie, że są tacy, którzy wybiorą diabła i jego aniołów. I to będzie wypłata dla nich, jak mówi list do Rzymian. Ale nie dlatego, że Bóg jest mściwy i chce tego, tylko Bóg jest sprawiedliwy, więc skoro ty tego chcesz, to masz. To nie Bóg tego chce, to ty tego chcesz, jeśli idziesz za diabłem. To ty wybierasz, to ty chcesz tam być, a nie Bóg. Bóg w swojej sprawiedliwości wypłaci ci to, na co zapracowałeś. Błędem jest obarczanie Boga odpowiedzialnością za nasze wybory i za nasze pragnienia. Jeśli człowiek chce grzeszyć i człowiek chce być potępiony, nie przyjmuje słowa Ewangelii, to nie Boża wina, że on trafi do jeziora ognistego. To jest jego zasługa, jego konsekwencje, jego postępowania. A sprawiedliwy Bóg nie może przestać być w jego wypadku niesprawiedliwy. Dlatego jest napisane, że zapłata za grzech jest wypłata. Wypłata. Grzech, śmierć. Ale Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg nie chce, żeby tylko część była zbawiona. Ale niestety tak będzie. Dlatego zobaczcie, ten fragment mówi o tym, że Bóg poddał, ale nie skazując ludzi na potępienie, a w nadziei, że bo wiedział, że przyszłość będzie inna. I dlatego zobaczcie, jest tutaj napisane, że aby się nad potem zmiłować nad nimi. Bo to mówi list do Rzymian. Czyli wzdychanie to, o którym tutaj mowa całego stworzenia, to wzdychanie z powodu nieuchronnej śmierci. Nikt nie jest szczęśliwy, że będzie musiał umrzeć. I ludzie dzisiaj robią cuda, wianki, jak to się mówi kolokwialnie, żeby przedłużyć swoje życie. Ale niestety, można je przedłużyć. Nie można go przedłużać w nieskończoność. I to jest nieszczęście. Z tego ludzie boleją. Zbliża się śmierć. Ludzie mówią, o, ja jestem przygotowany. Może i tak, ale na pewno się z tego nie cieszysz. Tu możemy oczywiście poruszać sprawę samobójców, różnych innych rzeczy, eutanazji, okej. To jest odrębny temat, ale on się wpisuje i tak w to, ja uważam. Wpisuje się w to. Czyli nieuchronny śmierci, albo, okej, zostawiamy śmierć, choroby. Ktoś nie chce już chorować, ma dość, chce to ukrócić. Dlaczego? Bo jest mu źle. Więc różne rzeczy ludzie robią. Skaczą z mostu, rzucają się pod pociąg, żeby skończyć z chorobą, albo idą się leczą bez końca. Różne decyzje ludzie dokonują, ale dobrze im z chorobą?
Nie.
Źle. Wolą śmierć niż chorobę. Dlaczego? Bo im jest źle. Wzdycha czy się cieszy? Wzdycha. Ktoś ma problemy w rodzinie, nieszczęście w rodzinie. Nie sam, ktoś inny. Szczęśliwy jest? Nie. Nawet z powodu, jak nam zwierzę gdzieś tam po iluś latach umrze jakieś nasze domowe, to co, szczęśliwi jesteśmy? Na co patrzymy? Na śmierć. I powiedzcie mi, czy ktoś... No, może są jakieś wyjątki, ale generalnie ludzie jak nie tu, to tu przeżywają jakieś smutki. Nawet najbardziej wyzuci z sumienia ludzie też mają sumienie. I gdzieś tam coś przeżywają. Po prostu. I Paweł mówi bardzo ogólnie o całej ludzkości. Że to, pod co Bóg poddał świat ludzi, to nie jest dla nikogo szczęściem. Ale ono się skończy dopiero wtedy, kiedy wolność dzieci Bożych nastąpi. Przyjście Chrystusa zmieni to wszystko. I o tym Paweł tutaj mówi. To jest ściśle związane z kontekstem listu. Bo tylko wtedy jestem w stanie wam to udowodnić. Ja wam to udowodniłem, to moją interpretację, bazując na samym liście. Zobaczcie, ja jeden fragment tylko z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju wziąłem. Ja cały czas bazuję na liście. Na tym, co przeczytaliśmy w rozdziale 5, 6, 7 i teraz 8 czytam. Nic więcej. I jestem w stanie to udowodnić w taki sposób, bo to się trzyma kontekstu. Więc Paweł nie odchodzi od tematu. Paweł porusza pewną kwestię trochę tak może bardziej, ja wiem, poetycko. Może to nie jest poetyckie, ale tak mi się właśnie wydaje, że on tak może bardziej tak literacko to po prostu potraktował w tym momencie. Aż też oczywiście pewnie Bóg go prowadził i również w tym momencie. Czyli czy to jest jasna moja interpretacja? Można się z nią nie zgodzić, oczywiście. Ale czy ona jest jasna? Czy wy widzicie moją interpretację w tekście listu do Rzymian?
Bóg nigdzie nie obiecał zwierzętom, że będą dziećmi Bożymi.
Ja nie wiem, co będzie ze zwierzętami, ale wydaje mi się, że tutaj ten fragment w ogóle nie porusza zwierząt, bo list do Rzymian nie porusza zwierząt w zakresie zbawienia. Więc jak gdyby możemy rozważać, co będzie sobie ze zwierzętami, możemy pospekulować, ale po studiu. Bo to nikt nie zabrania nam spekulować, co będzie ze zwierzętami. Ja sam się wielokrotnie zastanawiałem. Natomiast nazywam to spekulacjami. Sobie mogę pogadać, tak? Ale ja teraz wam wykładam Słowo Boże, a nie sobie gadam. Dlatego trzymamy się tekstu w tym momencie, a to, jak Paweł mówi, sobie możemy porozmawiać, zastanowić się. Może ktoś ma chęć też poszukać w Słowie Bożym. Może coś znajdzie, tak? Natomiast tutaj kontekst, uparcie twierdzę, dotyczy ludzi, ponieważ ten list jest o ludziach. I tego się trzeba trzymać. Wzdychanie z powodu, tak zapisaliście, z powodu nieuchronnej śmierci. Zobaczcie, Rzymian 7,24. O, Kaznodziei, 8 rozdział, 9 werset i 9 rozdział, 5 werset. Mam takie dwa fragmenty, znalazłem. Może one będą takie trochę do tego tematu właśnie. Kaznodziei Salomona 8,9 i 9,5.
To wszystko widziałem, gdy zwróciłem swoje serce do każdego dzieła, którego się dokonuje pod słońcem. Bywa czas, kiedy jeden człowiek panuje nad drugim ku jego krzywdzie. Nie ma człowieka, który miałby władzę nad duchem?
No, 8-9.
8-9. Chyba coś nie tak wymyśliłem.
No bo tu jest dalej, że nie ma człowieka, który miałby władzę nad duchem, żeby powstrzymać ducha ani moc nad dniem śmierci.
O, to który to jest werset?
8-8, tak?
8-8, dobra, no to ja coś źle wynotowałem. 8-8, oto mnie się właśnie rozchodziło, kochani.
Nie ma też zwolnienia z tego boju. Ani
dokładnie.
Nie wybaczy.
Czyli nie ma człowieka, który by zatrzymał dzień śmierci. Nie ma możliwości. I to każdy ma z tym problem. I jeszcze zobaczcie, 9-5, jeśli też dobrze wynotowałem, bo może któryś tam obok, ale też mówi o śmierci.
Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.
Żyjący co wiedzą?
Że umrą.
Każdy wie, że umrze. Może sobie wmawiać, że nie umrze do momentu, aż umrze. Może uważać, że nie umrze, ale do tego tylko momentu, aż umrze. A potem już nic sobie nie uważa, bo już wszystko jest jasne. Więc to jest właśnie to. To jest to wzdychanie. Z pragnieniem, żeby było lepiej. Ono nie jest często bardzo jakoś tak określone, ale chęć, żeby było lepiej. Żeby tak nie było. Żeby nie umierali ludzie. Żeby byli zdrowi. Żeby wszyscy mieli dobrobyt. Tak. Jest takie pragnienie. Czyli to jest właśnie to wzdychanie. I o tym mówi słowo. I teraz zobaczcie ten werset 24, przepraszam, 23 jeszcze.
Chciałem dodać trochę. To słowo stworzenie, ono w Biblii jest używane zarówno do ludzi, jak i do całego stworzenia.
Tak.
I teraz kontekst decyduje o tym, czego dotyczy. Tu w Rzymian jest użyte raz odnośnie w drugim, w pierwszym rozdziale, tak, tam kiedy mowa jest o poganach i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż stwórcy, tak? Też to słowo jest użyte. Ale w wielu innych miejscach Biblii raczej, jak patrzę w większości, tu mi Wiktor zdjęcie zrobił ze stronka, że odnoszone jest do na przykład głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Już to omawialiśmy kiedyś, stworzenie w kontekście ludzi, tak? I teraz, tak jak dalej to tłumaczył, to ma sens właśnie, bo sprawdziłem jeszcze na szybko tutaj komentarze, które mam w telefonie. To komentarze mówią o stworzeniu, o zwierzątkach, roślinkach, o tym wszystkim, ale karkołomne są to naprawdę dywagacje, które w ogóle nie grają z kontekstem tego, co tutaj jest. I jeszcze jedna rzecz, która też przemawia za tym, co Darek powiedział moim zdaniem, to jest to, bo jeżeli ktoś bierze, że tu o stworzenie to chodzi o zwierzęta, rośliny i tak dalej, to później ma problem, bo potem pojawia się od razu, że też nie tylko ono, czyli nie tylko zwierzęta, rośliny, ale też my, którzy mamy pierwsze plony ducha. I w tym momencie mamy taki rozjazd, bo mamy zwierzęta, rośliny i tych, którzy są zbawieni. A przepraszam, a gdzie są ludzie, którzy są niezbawieni, którzy nie mają ducha? Oni są w ogóle wyłączeni z tego fragmentu. Oczywiście jest tam jakieś rozwiązanie, że ci, co mają plony ducha, to niekoniecznie wszyscy zbawieni, tam jakieś tam wyjaśnienie jest. Ale to już jest naprawdę interpretacja do interpretacji.
Większym problemem jest w tym wypadku werset 21. Bo mielibyśmy zwierzęta podniesione do wolności dzieci Bożych. I mamy naprawdę poważny orzech do zgryzienia, bo ciężko to znaleźć w Biblii. Dlatego ja starałem się wam przedstawić ten fragment jako część całości wywodu, ściśle związany z tym fragmentem. Paweł z innej troszeczkę strony mówi o tym samym. Że Paweł nie odjechał teraz sobie gdzieś tam na wycieczkę, ale Paweł wciąż jest w temacie i to jest bardzo spójny, konkretny wywód, w którym Paweł omawia tę samą kwestię, którą omawia w liście i cały czas trzyma się tekstu i kontekstu. I tak wam próbowałem to przedstawić i tak to sam rozumiem. Natomiast interpretacji jest dużo, wiem o tym też. Natomiast ja nie mam odwagi, żeby wam o tym mówić. Nie mam odwagi spekulować, ponieważ wiem też, jakie są potem tego konsekwencje dla mnie, jako dla nauczyciela. Więc jestem ostrożny, tłumaczę wam, jak to rozumiem w kontekście, to mi gra z wszystkim tutaj i tyle jestem w stanie wam udowodnić. Jeśli ktoś uważa inaczej, ma prawo, ja z nikim nie będę się kłócił i polemizował, natomiast ja ze swojej strony mam obowiązek wam przedstawić pewną koncepcję, pewną interpretację tego fragmentu, a wy możecie osądzić, czy ta interpretacja trzyma się tekstu, czy od tego tekstu odjeżdża zupełnie i się go nie trzyma. I czy ją przyjąć, czy nie. Jeśli macie lepszą, weźcie lepszą. Ja też nie mówię, że ja zawsze zdania, nigdy zdania nie zmieniam. Tak? Może kiedyś zobaczę coś jeszcze, natomiast problem będzie, jak zobaczę jeszcze oderwany od tekstu. Ale jeżeli zobaczę coś jeszcze w tekście, to pewnie nieraz będziemy ten list rozważać i jeszcze sobie dokładniej coś tutaj zobaczymy, bo Biblia jest głębiną. Okej, okay, możemy przejść dalej?
Ja jeszcze tak. Nie, bo ja jeszcze też chciałem.
Tak? Proszę, proszę bardzo.
Ja chciałem 19 werset zobaczyć, co chodzi z tym stworzeniem oczekującym objawienia cenów Bożych.
No, już tłumaczyłem właśnie o tym.
Jakoś nie zrozumiałem.
Że to całe stworzenie wzdycha i wespół boleje, bo chce, żeby było lepiej. To nie jest tak, że oni świadomie oczekują objawienia synów Bożych, bo mają o tym wiedzę. Ale one oczekują czasu, który nastąpi w momencie objawienia synów Bożych. I zaraz sobie będziemy o tym mówić. To jest moment przyszłej chwały. Bo ludzie oczekują lepiej, nie rozumiejąc, że lepiej oni nie wprowadzą. Że te lepiej przyjdzie w momencie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Kiedy przyjdzie Chrystus chwale. I oni nie muszą tego rozumieć. Ale oni intuicyjnie oczekują lepiej. A Paweł, patrząc z perspektywy człowieka wierzącego, mówi, oni oczekują tego fragmentu. Od tego momentu. Bo my tego momentu też oczekujemy. I teraz zaraz przyjdziemy. Tego momentu przemiany ciała. Odkupienia naszego ciała.
Cała ludzkość, słuchajcie, nie mówi o nieśmiertelności. Przeglądacie internet, czy ciągle nie natykacie się, jak tu przedłużyć życie, dłużej żyć, aż w końcu, niektórzy mówią, aż w końcu dojdziemy do nieśmiertelności. Oni nie mówią o tym, co mówi Bóg i w jaki sposób, jakby to nastąpić, ta chwała. Ale mówią o tym, prawda? Chcą tego. No mnie to przekonuje, tak? Bo ja chciałem tylko jeszcze dodać, że jak gdyby ten... ty, jak to powiedziałeś, to jakby dosyć tak krótko, w kontekście, tak? I jak to wygląda? Kiedy czytam, tutaj akurat w telefonie mam komentarz praktyczny do Nowego Testamentu i tam jest każdy werset rozpisany na tyle. O tych zwierzątkach i roślinkach. No i czytam teraz, no i słuchajcie, jakie to musi być karkołomne i to są konsekwencje. Jeżeli przyjmiemy niewłaściwe zrozumienie tego, to potem będziemy w całej Biblii mieli problem z tymi zwierzątkami i roślinkami. No bo tu to będzie na inne miejsca też miało swoje przełożenie. Ja też nie widzę w tym teraz, może gdzieś tam się kiedyś zastanawiałem, może gdzieś kiedyś przyjąłem jakieś wyjaśnienia czy jakieś zrozumienie, ale teraz mnie to przekonuje. No widzę to tak, jak Darek powiedział.
To zobaczcie jeszcze 23 werset, bo chciałbym go dokładniej omówić, bo on jest ściśle związany, bo to jest podsumowanie wywodu. Słuchajcie, mamy wywód od 19, taki wewnętrzny wywód, i jego podsumowaniem jest werset 23. Przeczytajcie jeszcze raz, ktoś na głos niech przeczyta 23 werset.
A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
Odkupienia naszego ciała. I teraz nawet my wzdychamy, bo nas, my cierpimy z tego samego powodu, ciałach, bo jesteśmy. I teraz rozdział 7 się kłania. Nie jakiś inny fragment Biblii, tylko ten list do Rzymian, rozdział 7, gdzie Paweł mówi, że żyje w tym ciele i to dla niego za karę.
Kto mnie uwolni z tego ciała?
Kto mnie uwolni z tego ciała? Teraz zobaczcie drugi list do Koryntian, 5 rozdział, pierwszych 5 wersetów. Rozważaliśmy list do Koryntian, więc już będziecie wiedzieli, tam jest użyta pewna troszeczkę taka przenośnia, ale będziecie rozumieli, o czym Paweł mówi. Niech ktoś przeczyta tych 5 wersetów.
Z 5 rozdziału, tak?
Tak.
Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba, jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przeodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek.
Czego pragniemy? Żeby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte
przez nieśmiertelne.
Przez życie zostało wchłonięte. Czyli potrzebujemy nowego ciała. Mamy je przygotowane. To te mieszkanie w niebie. To nie pokój z kuchnią, a nowe ciało. Nowe ciało, które mamy. Przygotowane dla nas. Dlaczego? Bo w tym wzdychamy. W tym cierpimy. Ono niszczeje. Nie mamy czego się cieszyć z powodu naszych chorób, problemów, no chyba, że sami sobie na nie zapracowaliśmy, ale generalnie się starzejemy, czy tego chcemy, czy nie. Nasze ciało coraz bardziej odmawia posłuszeństwa. Coraz gorzej się czujemy. Ono niszczeje, jak Paweł mówi, tak? I wzdychamy, oczekując czego? Odkupienia naszego ciała, czyli czego? Żeby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. I Paweł mówi co? Że ja czego oczekuję w tym ciele? Żeby to ciało w końcu, żeby zostać z niego uwolnionym i otrzymać, które nie grzeszy. Tu jest kontekst grzechu bardzo ściśle. Odkupienia naszego ciała. Czyli my otrzymujemy nowe ciało, niepodlegające grzechowi już. I to ciało już nas nie obciąża. Nie tylko z powodu jego degradacji, ale również z powodu grzechu, który w nim mieszka. Nawet my wzdychamy, bo Paweł mówi co w 7 rozdziale? Marny, biedny ja człowiek, kto mnie wybawi? Dzięki Bogu Jezusowi Chrystusowi, że On mnie uwolni, że On mnie usprawiedliwił, tak? To jest ścisły kontekst z tym wersetem. Czyli są pierwszymi plonami, piszmy w wierzących, 23 werset, są pierwszymi plonami wierzących, czyli oni pierwsi, tak? Pierwsze plony, bo za nimi poszli następni. No od tego czasu, kiedy ten list został napisany, to się wielu ludzi, nie będę mówił milionów, ale wielu się nawróciło, tak?
Początki Kościoła.
Tak. Wzdychają, oczekując co? Usynowienia. Ale Paweł mówi, przecież za chwilę już jesteście synami Bożymi. Ale dodaje, usynowienia, czyli odkupienia ciała. Nowe ciało. To jest ta początek przyszłej chwały. To jest to usynowienie. Czyli Paweł to usynowienie zawęża do otrzymania nowego ciała. My jesteśmy synami Bożymi, ale jak w liście do Koryntian mówi, pielgrzymujemy w oddaleniu. Nie możemy Boga teraz oglądać w tych ciałach, ale oczekujemy, że dostaniemy nowe i spotkamy się z Nim. Twarzą w twarz, tak? Z Chrystusem. Więc oczekujemy, wzdychamy do tego momentu. I to jest ten moment, w którym te wszystkie problemy przestaną istnieć. Do których też iść cały świat wzdycha. Wszyscy ludzie nawet nie wiedzą do końca, o co wzdychają. My wiemy, Paweł mówi. Więc wzdychają, oczekując usynowienia, czyli odkupienia ciała. I mamy ten fragment z Koryntian, ale zobaczcie też fragment z Filipian. 3 rozdział 20-21. Filipian 3, 20-21.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Czyli czego oczekujemy? Czego oczekujemy?
Zbawiciela.
Przemieniony tak? Nasz ciał.
Który przemieni nasze podłe ciało.
Tak, w co?
W ciała podobne do Jego chwały.
Podobne, nie takie same. Nie będziemy mieli ciał jak Pan Jezus. Będziemy mieli ciała podobne do Jego ciała. A nie takie jak Jego ciało. Bo to Bóg wcielony. Podobne. I Koryntian 15 rozdział, pierwszy list do Koryntian 15 rozdział, już nie będę, przypomnę Wam tylko. To są ciała, które nie będą poddane. W tym sensie będą podobne. Czyli mamy, my również wzdychamy, bo oczekujemy uwolnienia od tego ciała. Problemem dla ludzi jest to ciało, które choruje, boli, jest głodne, smutny jest człowiek, tak? To wszystko jest w tym ciele. Jesteśmy poddani marności, jak mówi kaznodzieja. Marności jesteśmy poddani. Czy tego chcemy, czy nie? Nie mamy nawet kontroli nad dniem naszej śmierci. Niektórzy myślą, że mają kontrolę nad swoim życiem do momentu, aż umrą. Nagle. I kontrola się kończy, tak? Czyli przekonanie nie jest adekwatne z rzeczywistością. Ludzie wiele rzeczy sobie potrafią wmówić. Ale to nie jest w ogóle, nie przystaje do faktów, do życia. Prawda jest zupełnie inna i ją podaje Słowo Boże. I teraz zobaczcie werset 23 o nadziei. Czym jest ta nadzieja, na którą czekamy? Usynowienie, odkupienie ciała, zmartwychwstanie. Zobaczcie Rzymian 7, 23-25. Przypomnijmy sobie ten fragment, co Paweł mówi. 7, 23-25.
Widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę, prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
I 8:11, tu w tym rozdziale. 8:11, zobaczcie.
A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka.
To jest nasza nadzieja. Uwolnienie od grzechu ostateczne, nie tylko na podstawie wiary, ale dosłownie, materialnie otrzymujesz nowe ciało, które nie podlega grzechowi. To jest ostateczne usynowienie. To jest ukoronowanie usynowienia. Bo wtedy będziesz mógł przebywać wiecznie z Bogiem i oglądać Go twarzą w twarz, jak mówi Pan. Będziemy Pana Jezusa widzieć twarzą w twarz. To jest ukoronowanie usynowienia. My już jesteśmy synami Bożymi, ale przez obecność Ducha Świętego, przez wiarę. A to będzie ukoronowanie, zwieńczenie całej naszej pielgrzymki. Na to czekamy. Żyjemy w tej nadziei. Jeśli mamy ducha. Więc jak się ma do tego doświadczenia czasu teraźniejszego? Będzie czas to sprawdzić, kiedy przyjdą te doświadczenia. Kiedy przychodzą, to spróbujcie sobie wtedy rozważyć, jak one się mają, jak wtedy w waszej głowie to się układa. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy przychodzą próby i doświadczenia, tak? Kiedy przychodzi walka z grzechem. Przypomnijcie sobie wtedy te słowa i zobaczcie, jak w tym momencie, kiedy przechodzicie atak waszej cielesności, atak z zewnątrz, często diabelski, bo to nie zawsze jest tak, że diabelski, często to są nasze pożądliwości, nasze problemy, czy to, kiedy ktoś nas uderza z powodu wiary, jak odbieramy to, jaka jest nasza reakcja. Zastanówcie się, jak to się ma do przyszłej chwały, jak do tego podejdziecie wtedy. Bo my przychodzimy test, my na razie mamy teorię, ale w życiu przechodzimy test, kiedy zderzamy się z tymi próbami i wtedy trzeba o tym pamiętać. Wtedy to ma być świeże w umyśle. Wtedy nie wystarczy powiedzieć, tak, ja wiem i zrobić swoje. Nie wystarczy. Ale Słowo Boże o tym mówi, więc warto o tym pamiętać. Więc jesteśmy pierwszymi plonami, wzdychamy, oczekujemy usynowienia, odkupienia ciała, już wiadomo, o co chodzi, tak? Czyli zmartwychwstanie w nowych ciałach albo przemiana, tak? W czasie pochwycenia. Zobaczcie dalej, 24 werset. Co o nas jeszcze jest powiedziane?
Nadzieją jesteśmy zbawieni.
Nadzieją jesteśmy uratowani. Zobaczcie 17 werset tego rozdziału. Co mówi?
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni.
Co to znaczy uratowani nadzieją? Co to znaczy? Zostałeś uratowany, już wcześniej mówiliśmy i sobie, żyj i wiesz, co chcesz. No właśnie nie, jesteś uratowany tą nadzieją. Czyli w ratunku, w stanie uratowania, co cię trzyma?
Nadzieja.
Nadzieja i wiara. To cię trzyma w stanie? uratowania. Czyli jesteś uratowany, cały czas trwasz w tym stanie, masz to zagwarantowane, zapieczętowany jesteś Duchem Świętym, ale w nadziei trwasz. Ty cały czas wiara i nadzieja mają być w tobie żywe. Nie możesz od tego odejść, zostawić to i wszystko dalej będzie dobrze. No właśnie w nadziei jesteście uratowani. To jest to wierzących. A zobaczcie teraz, jaka jest obietnica. Czego to jest nadzieja? Zbawienia. Kto mówi o zbawieniu? Bóg dał obietnicę. Czyli to jest nadzieja spełnienia czego?
Obietnic.
Bożych obietnic. To jest skutek zbawienia, czyli bycie z Bogiem, czyli to jest ta nadzieja. Bycie z Bogiem zamiast gdzie?
W jeziorze
ognia i siarki. I co, widać to? Jak Słowo Boże tutaj mówi?
Nie.
Tego nie widać. To jest właśnie dlatego nadzieja. Bo jakby to już było widać, to jaka to nadzieja, skoro to już widać. Ale właśnie tego jest nie widać. I ty żyjesz tą nadzieją. Dlaczego? Dlaczego żyjesz tą nadzieją?
No bo to jest to, do czego zmierzam. Bóg obiecał.
Tak. Prawda. Dlaczego jeszcze?
Dlatego, że ta nadzieja jest pewna. Bóg nie kłamie.
Dlatego, że ta nadzieja jest pewna. Tak? Ona jest pewna. Pytanie, na ile dla każdego z was jest pewne. Dla każdego z nas.
Ta nadzieja właśnie umacnia tych doświadczenia.
To należy do przyszłości i kiedy ty żyjesz tą nadzieją, dopóki ona jest w tobie żywa. Jeżeli zaczynasz wątpić, nadzieja umiera. Jeżeli poddajesz w wątpliwość Boże obietnice, nadzieja umiera. Więc póki trwasz w wierze, nadzieja jest żywa. Patrzcie, że to się ze sobą ściśle łączy. Jeżeli poddajesz wątpliwość zbawienie, wiarę, to nadzieja rozmywa się jak mgła. Nie ma jej. Dopóki jest żywa wiara i przekonanie o Bożych obietnicach, nadzieja jest żywa, bo ty wiesz, że to się stanie. To jest tak jak w życiu. Jeżeli jest nadzieja na coś realna, mówimy, to my tym żyjemy. Dążymy do tego. Ale jeżeli to jest nadzieja, która już wiemy z góry, że to nierealne, nie do zrealizowania, to se trochę mówimy, pomarzymy i koniec. I to nazywamy nie nadzieją, a marzeniami. Dlaczego? Bo to się nie zrealizuje. Ja o tym wiem. Ale pomarzyć fajnie, mówimy, nie? Ale popatrzcie, jeżeli coś jest realne, to my do tego dążymy. My żyjemy tym. No, nie teraz, no to za tydzień, ale to się stanie.
Spodziewamy się tego.
Spodziewamy się tego, tak.
Napisane, oczekujemy tego z cierpliwością.
Dokładnie. Więc dalej idziemy i będziemy dalej rozważać. Natomiast chciałbym, żebyśmy zanotowali właśnie o tej nadziei, 24 werset. Że to jest nadzieja spełnienia obietnic Bożych i ona jest skutkiem zbawienia, czyli bycie z Bogiem. Nie w jeziorze ognistym. Należy do przyszłości, choć jej teraz nie widać. Dlatego, że jej teraz nie widać. Czyli my trwamy w czym? W zbawieniu. Trwanie w zbawieniu równa się trwanie w nadziei. Jeśli nie trwasz w zbawieniu, nie możesz powiedzieć, że trwasz w nadziei. Bo nadzieją jesteś uratowany. Czyli jeśli nie trwasz w zbawieniu, w posłuszeństwie Bogu, ta nadzieja jest dla ciebie tylko tekstem, niczym więcej. Ona jest tylko tekstem. Nie jest żywa w twoim życiu. Zobaczcie dalej. 25 werset. To, co Ewelina już zasygnalizowała. Trzeba tej nadziei jak oczekiwać?
Cierpliwie.
Właśnie. Tutaj też jest ważne, że tutaj cierpliwości się uczymy w oczekiwaniu, tak? Bo czasami jest tak ciężko, czasami Panie Boże, Panie Jezu, już przyjdź, już, żeby to się wszystko skończyło, ale zastanówmy się czasami, co w nas przemawia, czy nasza cielesność i takie wygodnictwo, czy rzeczywiście prawdziwe pragnienie żeby Pan już przyszedł, bo mamy cierpliwie oczekiwać, bo łatwo pomylić te nasze wołanie do Boga i te nasze wzdychanie, pragnienie już, żeby Pan przyszedł, czy ono jest wynikiem naszego ducha, który pragnie do Boga, czy skutkiem naszej cielesności, naszej takiej wygody, naszego egocentryzmu, który, bo już mamy serdecznie dość tego wszystkiego, wiecie, to jest płynna linia. Czasami jedno jest bardzo podobne do drugiego. Bo nie chce nam się stawić czoła tym problemom. I już tak wzdychamy, bo tam nam źle. Pomódlmy się. Zastanówmy się, czy to jest Boże myślenie, czy to jest cielesne myślenie. Żebyśmy się nie wpakowali w pułapkę, słuchajcie. Bo czasami bardzo ciężko te dwie rzeczy rozróżnić. One są bardzo do siebie podobne, to jak grzyby. Podobne do siebie, na pierwszy rzut oka, ale jeden jest jadalny, a drugi jest śmiertelnie trujący. Tak samo tu. Jedno uczucie jest dobre, a drugie uczucie jest śmiertelnie niebezpieczne, bo hołubi nasz egocentryzm, naszą cielesność. Więc warto być czujnym nawet wtedy, kiedy przychodzą różne takie odczucia. Być czujnym. Uczymy się tego, ale też warto to wiedzieć wszystko. A jeżeli sami nie wiemy, to dalej będziemy czytać. Jest taki, co wie i on nas prowadzi. On nam powie. Nie musimy sami zgadywać. Tylko trzeba czasami zapytać. A nie rozczulać się nad sobą. Idziemy dalej? 26 werset. A, jeszcze o wierzących 25. Spodziewają się tego, czego nie widzą jeszcze. Czyli to należy do przyszłości. Żebyśmy nie zapomnieli, czego się spodziewamy, słuchajcie. Wyjdziemy, popatrzymy na zewnątrz, otworzymy jakieś tam wiadomości czy coś. Nie ten świat. No, czekamy dopiero, będzie. Warto o tym pamiętać, że tu nie mamy czego się spodziewać, że będzie lepiej. Lepiej nie będzie. 26 werset. Zbliżamy się do końca, słuchajcie. 26 werset.
Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
Duch dopomaga naszej słabości, bo przeżywamy różne rzeczy, tak? W kontekście. Modlimy się do Boga. Czasami nie rozumiemy sytuacji, która się dzieje w naszym życiu. Modlimy się, Panie Boże, nie wiem, o co chodzi, pomóż mi. Chciałbyś się pomodlić o coś konkretnego, ale nie wiesz o co. Nie wiesz, nie możesz konkretnie się o coś pomodlić, bo nawet nie wiesz, czy to jest tak, jak trzeba. Ale mamy kogoś, kto co? Wstawia się za nami. Rozumie nasze słabości, rozumie nasze ograniczenia, bo my jesteśmy ograniczeni, przecież czytaliśmy wcześniej. Jesteśmy ograniczeni w naszych ciałach. I on się wstawia za nami w niewysłowionych westchnieniach. A dalej co czytamy o Bogu?
A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świątynię.
Apokalipsa mówi, że Syn Boży bada nerki i serca. Tak? Wie, co myślimy. Tak? I on co? Jest jedno z Ojcem i Duchem Świętym. I wie, jaki jest zamysł ducha. Wie, dlaczego jaki jest zamysł ducha. No bo jest jedno. Ale też zna serca ludzi. Więc jeżeli zestawi wzdychanie ducha i stan serca człowieka, wie, co on myśli, no to wie, o co się wstawia. Dlaczego? Wstawia się za świętymi. Jest napisane, tak? Kiedy się trzeba wstawiać za świętymi? Przeczytajcie Jana, list Jana, 2 rozdział, 1 werset. Kiedy jest potrzebne wstawianie się?
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego.
Co czytaliśmy w 7 rozdziale? Co Paweł mówi, że w ciele?
Zmaganie jest.
Nie czyni tego, co chce. Więc w życiu chrześcijanina zdarza się zgrzeszyć. I wzdychamy czasami do Boga i słów nam brakuje, żeby się wytłumaczyć. Bo co możemy powiedzieć za 50. razem? Kiedy źle pomyśleliśmy, kiedy nie te słowa wyszły z naszych ust. Jak ktoś już tego nie ma, chwała Bogu. Ale jak ktoś ma, to do niego są te słowa skierowane. Do tych, którzy już nie popełniają błędów w życiu, to te słowa nie są skierowane. Są skierowane tylko do tych, którzy jeszcze się z tym zmagają. Potrzebujemy wtedy, wzdychamy do Boga. Nie wiemy, co już kolejny raz powiedzieć. Znowu to samo. Znowu ten język, znowu te myśli, znowu to zachowanie. Panie, wybacz. Ale Bóg wie, mamy Ducha Świętego i On się wstawia za nami. A Chrystus zna, wie, jaki jest stan naszego ducha i wstawia się za nami u Ojca. I mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójjedyny Bóg, który jest jedno w tym wszystkim. I który nas prowadzi i wzmacnia. Więc Syn Boży, Jezus Chrystus, pierwsza rubryczka, który bada serca ludzi, wie, co myślą i czego pragną. Zna zamysł Ducha Świętego. Wstawia się za świętymi według Boga Ojca. To mamy o Bogu. A teraz zobaczcie o nas, co jest w 26, o wierzących. Zawsze wiedzą, o co się modlić? W oczekiwaniu na spełnienie obietnic czasami stajemy w sytuacji, kiedy już nie wiemy, co i jak do Boga mówić. Zdarza się komuś?
Podlegamy słabością.
Podlegamy słabością. Choroba, słabość, brak siły, grzech, który cały czas jest w naszym ciele, to nie jest miłe. Zobaczcie, wróćmy. Rzymian 8, rozdział 17-18. Zobaczcie. Rzymian 8, rozdział 17-18. Tam prośba, żeby nie pstrykać, bo mi to przeszkadza, rozprasza mnie.
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy. Abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Tak.
Próby i doświadczenia są różne. Już słuchajcie, zbliżamy się do końca. Wiem, że już długo trochę, że dzisiaj dłużej, ale chciałem to zakończyć. Także proszę jeszcze chwileczkę, bądźcie cierpliwi. Nie zawsze wiedzą, o co się modlić. Oczekują na spełnienie obietnic. I Duch Święty jest tym, który ich wspiera. Bóg nie zostawia wierzących sam. On nie zostawia nas samych. Tylko warunek. My mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie mamy go zasmucać. Mamy dać mu się prowadzić. Jak nazwani jesteśmy w 27 wersecie?
Świętymi.
Świętymi. A Piotr mówi, skoro jesteście tacy, to żyjcie tak jak święci. Bo Bóg jest święty. Więc pamiętajmy o tym wszystkim, że podsumowując, Duch Święty co robi? Po kolei. Prowadzi dzieci Boże. Tak? Co dalej? Nie jest duchem niewoli. Czyli czy jakim duchem jest?
Wolności.
Wolności, że rób ta, co chce ta.
Nie.
Nie. Wolności do jakiego życia?
Świętość.
W uświęceniu. Bez zniewolenia grzechem. Bo nasze ciało zostało ukrzyżowane. I teraz przypominają się te fragmenty, jeśli pamiętacie, co to znaczy, że zostało ukrzyżowane. W jakim sensie to ciało już nas nie zniewala, a w jakim w nim żyjemy i musimy dalej żyć na razie. Już rozumiecie, to już się wszystko łączy. Jeśli pamiętacie te lekcje, to dzisiaj to jest kolejny klocek taki w układance, który uzupełnia tamto. To jest długi list, dlatego czasami ciężko go ogarnąć, ale no inaczej się tego nie zrozumie. Czyli daje wolność do życia w uświęceniu, bez zniewolenia grzechem. Dalej.
Pokój.
Pokój daje. Co dalej?
Potwierdza, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Poświadcza, potwierdza nam, naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. To on nas utwierdza w tym, nie my sami siebie. Nie brat czy siostra utwierdza, nie przejmuj się, jesteś dzieckiem Bożym. A Duch Święty nic nie mówi, bo go nie masz. I co tego gadania tam? Nic. Bo to nie brat czy siostra, tak? Nie kolega czy przyjaciel, już tak mówię, brat, siostra, tak? Ale ktoś z ludzi, czy ty sam robisz z siebie dziecko Boże. Słowo Boże mówi, że Bóg czyni z ciebie dziecko Boże. Ja taki przykład podaję czasami, jak to, może już teraz tak nie widać, ale kiedyś były takie sytuacje, że w domach dziecka było tam różnie się działo i czasami ktoś przychodził, nie wiem jak ktoś był, może doświadczył tego, może nie, ale jak się przychodzi, czasami przychodziło, jak się przychodzi do domu dziecka, to te dzieci przychodzą i wołają tata, mama. Tak, ale ty nie jesteś tata, mama. I przez to, że one wołają, ty się nie stajesz tata, mama. Co z tego, że oni będą potem mówić, o, to był mój tata, ale ty nie jesteś jego tatą. Tatą to się jego staniesz, kiedy weźmiesz i go adoptujesz. Ale decyzja leży po czyjej stronie? Tak jest u Boga. To jest łaska. Więc warto o tym pamiętać, że my nie czynimy siebie dziećmi Bożymi. Z naszej gromady, tak w cudzysłowie, inne dzieci też. Tylko ten, który ma władzę, on czyni. I od niego mamy potwierdzenie, od niego mamy glejt, od niego mamy pieczęć, którą jest Duch Święty. Warto o tym pamiętać i pielęgnować to w sobie. Czyli poświadcza naszemu duchowi. Dalej, co robi jeszcze Duch Święty ważnego? Wstawia się, dopomaga, gdy jesteśmy słabi i nie wiemy, o co się modlić, jak przepraszać. Jest jedno jeszcze z Synem Bożym i Bogiem Ojcem. Jest jedno. Dalej. A ten, kto ma Ducha Świętego, co o nim wiemy?
Jest dzieckiem Bożym.
Jest dzieckiem Bożym. Ma to potwierdzone? Ma to potwierdzone. Co dalej? Kim jeszcze jest? Co mu się należy?
Dziedzicą.
Jest dziedzicem obietnic Bożych, dziedzicem przyszłej chwały. Współdziedzicem Chrystusa. Jaki jest jeszcze? Święty jest.
Doświadczany.
To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie, zobaczcie, jakie było.
Na co czeka ten, kto ma Ducha Świętego?
Jak żyje?
Jak żyje ten, kto ma Ducha Świętego? Aha. To było trzecie. No to jak żyje?
No jest doświadczony.
Posłuszeństwo.
Żyje w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, Bogu, tak, który go prowadzi. Boi się czy nie? Czego się nie boi?
Śmierci, potępienia.
Śmierci, potępienia się nie boi, tak. Śmierci w sensie potępienia. Tak. Co jeszcze o nim się dowiadujemy?
Oczekuje spełnienia obietnic.
W cierpliwości.
Musi być przygotowany na cierpienia różne, ale żyje wiarą, że to, czego nie widać, się co? Spełni. Ale wzdycha w tym grzesznym ciele, oczekując na co? Na nowe ciało. Chwalebne. No a teraz o nadziei. Ten, kto ma Ducha Świętego, czym żyje?
Nadzieją.
Oczekuje na zmartwychwstanie w nowym ciele. Czego się spodziewa?
Że to nastąpi.
Tak. Czego jeszcze się spodziewa? Spotkania z kim?
Z
Panem. Czego jeszcze się spodziewa? Ja się spodziewam jeszcze chwały. Pewnie wy też. oczekuje na uwielbienie wraz z Jezusem Chrystusem, bo czytamy. Współdziedzicami Chrystusa. On już jest uwielbiony, a my będziemy uwielbieni z Nim, jak mówi list do Efezjan. W Nim, z Nim. My wszyscy.
Oczekujemy też uwolnienia z grzesznego ciała.
Tak. Oczekujemy na to, czego nie widać. Mhm. Bo my tych nowych ciał jeszcze nie mamy, nie widzimy. Tej nadziei przyszłej jeszcze nie widać w ogóle, tylko można o niej przeczytać, ale oczekujemy na nią.
Gdzie już nie będziemy się zmagać, tylko odpoczywać i oglądać Boga.
Tak, to prawda. Faktycznie wierzycie, że tak będzie? Naprawdę?
Nadzieja jest pewna.
Zastosowanie. Czy mam Ducha Świętego? Skąd to wiem?
Można wolniej?
Tak. Dzięki. Czy mam Ducha Świętego? Skąd to wiem? Czy jestem Synem Bożym przez wiarę? Jak działa we mnie Duch Święty? Czy jestem przez Niego prowadzony? Jak wygląda moje życie prowadzone przez Ducha Świętego? Jak wygląda moje życie prowadzone przez Ducha Świętego? Na co czekam? Powtórzyć? Coś?
Ostatnie pytanie.
Na co czekam?
Na co czekam? Czy na gorąco? Są jakieś pytania, czy to jest jasne? Jeżeli się pojawią później, chętnie się odniosę. A na razie zakończymy i pomodlimy się.